Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl zapraszają na podcast.
Odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu jest serwis jobcreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Ostatnie dni obfitowały w wielkie, albo co najmniej znaczące dla handlu wydarzenia i takim było otwarcie przez Biedronkę, w końcu, podkreślam w końcu, sklepu spożywczego. W internetowym sklepie tej czołowej sieci dyskontowej można nabyć 4000 produktów. Został on uruchomiony razem z platformą Glovo. Ma dość wysoki koszt za transport, ale i dostawę nawet w 2 godziny. Jak zmieni to internetowy handel spożywczy w Polsce? Jak dużo odnotuje on wzrosty, czy w zasadzie wzrost udziału, jeśli chodzi o handel całą spożywką i offline i online? Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować, a za Biedronkę również oczywiście trzymamy kciuki, bo ten ruch może doprowadzić do tutaj znaczących przetasowań, jeśli chodzi o e-commerce spożywczy. Kolejna znacząca dla handlu sprawa to inflacja. Tak zwane wstępne dane, wstępny odczyt GUS za styczeń pokazał 3,9%, oczywiście w ujęciu rocznym. Przyzwyczajonych już trochę konsumentów nawet do dwucyfrowych odczytów, ten powinien nieco uspokoić. Przypomnijmy jednocześnie, że inflacja w styczniu zeszłego roku wynosiła 16,6%. I wracamy do e-commerce i kolejnego znaczącego ruchu. Mianowicie Wszystko.pl, platforma Marketplace, stworzony przez firmę Komarch, giganta IT, przestaje istnieć. Komarch poinformował, że w wyniku prowadzonego przeglądu projektów R&D zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia projektów dotychczasowej postaci. Przypominamy, że platforma Wszystko.pl miała premierę 29 czerwca zeszłego roku i miała być jak najbardziej konkurencją m.in. dla Allegro. Na koniec tego subiektywnego przeglądu newsów trochę o przekąskach mięsnych. To o tyle wdzięczna dla branży kategoria, że średnia cena jest tu wyższa niż w przypadku wędlin, dlatego szybko zwiększa się penetracja rynku. To znaczy, patrząc za pierwsze 9 miesięcy 2023 roku, przekąski znalazły się w koszykach zakupowych prawie 40% polskich gospodarstw domowych. Średnio każdy z nich wydało na nie 33 zł i dokonało zakupu 3,5 raza. To dane Consumer Panel Services GFK. Co ważne, rośnie liczba nabywców. Segment pozyskał w ciągu 2 lat prawie 470 tysięcy nabywców, co oznacza wzrost wskaźnika penetracji o niemal 3,5 punktów procentowych. Rośnie również wolumen zakupów, który spada w całej kategorii wędlin, oraz wartość tych zakupów. To cały czas GFK i jej wyliczenia. Ciekawe, jak producenci przekąsek mięsnych lojalizują konsumentów, a pytam, czy mówię o tym dlatego, że już za chwilę rozmowa właśnie o lojalności, o tym, czy ona w ogóle istnieje i co oznacza w przypadku retailu spożywczego i nie tylko spożywczego. Serdecznie na nią zapraszam. Dziś nie będzie o tym, co się dzieje na sklepowych półkach i o tym, co konsumenci wkładają do koszyków, ale o tym, jak budować ich lojalność i w ogóle na ile to jest możliwe. A spotykamy się przy okazji konkursu Loyalty Heroes i konferencji Loyalty Planet z Małgorzatą Olszewską, która jest przewodniczącą jury tegoż właśnie konkursu. Jest również Head of Customer Experience w Benefit Systems, oddział fitness. A będziemy rozmawiać oczywiście o tym, jak lojalizować klienta, co działa, co nie działa. Chyba zasadniczym pytaniem jest to, czy ta lojalność istnieje w ogóle w takich czasach jak teraz, w czasach inflacji, oszczędzania, złych nastrojów konsumenckich.
No, dobre pytanie o lojalność, bo to by można powiedzieć takie pytanie filozoficzne i pewnie najczęściej to, co marketingowcy i marketerzy mówią, to zależy. Ja lubię myśleć o lojalności, przede wszystkim w kontekście relacji, że jesteśmy w pewnej relacji z klientem. I teraz to jest jakby jeden aspekt, który bardzo ułatwia w ogóle myślenie i podejście do lojalności, bo jest to myślenie długofalowe, albo może też takie, jakie sobie życzymy, no bo może być w krótkiej relacji, prawda? Ale generalnie, jeżeli mówimy o lojalności, to raczej myślimy, chcemy, żeby klient był z nami w długiej relacji. Drugi aspekt, który determinuje lojalność, czy też pozwala nam o niej w taki ciekawy sposób myśleć, to jest to przede wszystkim, że musimy się zdecydować, a co się bardzo rzadko dzieje, bo lojalność jest takim workiem, bym powiedziała, bez dna. Co my chcemy tak naprawdę od tej lojalności? Czego my oczekujemy od naszych partnerów, klientów, żeby w jaki sposób byli lojalni? Tak? Która grupa ma być lojalna? Czy wszyscy, czy wybrani? Czy chcemy docierać i jakby pracować na lojalności transakcyjnej, czy takiej powtarzającego zakupu? Czy może chcemy doceniać klientów, którzy będą referencyjni, będą przyprowadzać nowych klientów i to jest dla nas kluczem? Czy może z innej strony chcemy mieć ambasadorów marki, tak? Takie osoby, które jakby będą też wkładały potencjał marketingowy, komunikacyjny, promocyjny do naszego biznesu. Oczywiście jak się zapyta marketera, to marketer powie wszystko.
O, właśnie to chciałam powiedzieć, że chcę wszystkiego i żeby jeszcze ten klient jak najczęściej wracał. Nie, że chodzi do innego sklepu, tylko zawsze u mnie i wszystko u mnie.
Wszystko u mnie, zawsze u mnie. No nie wiem, czy to nie jest utopijne myślenie o lojalności, bo myślę, że możemy bardzo szybko przyłożyć taką miarę w stosunku do siebie i zadać sobie pytanie, czy my tacy jesteśmy, tak? W relacjach komercyjnych i w relacjach w ogóle w życiu, prawda? Że mamy jakieś etapy, jakąś długość życia, jakąś relację budujemy, później ona się osłabia, budujemy inne relacje. Takie jest życie i trzeba się z tym życiem pogodzić i przełożyć te mechanizmy po prostu na kwestie komercyjne. Tak? Czyli przede wszystkim zrozumieć, kto jest, do kogo, już nie mówię o takiej podstawowej pracy marketingowej, do kogo chcemy dotrzeć, ale już jak już pracujemy na lojalności, to zazwyczaj chcemy zrozumieć, kogo my mamy w tym portfolio, kto nas kupuje, z jakich powodów. Rzeczywiście to jest istotne, żeby wiedzieć, czy chcemy doceniać tych, którzy są u nas już długo i kupują dużo. Ja często lubię tutaj droczyć się z tym stwierdzeniem i z tym tą tezą, ponieważ no, tacy klienci i tak u nas są i dużo kupują, pewnie ich potencjał zakupowy jest już w jakiś sposób wysycony. Im należy się przyjrzeć z innej strony, jak ich docenić, podziękować, dowartościować. Natomiast pewnie takiego komercyjnego potencjału na nich już większego niż na grupie innych klientów, którzy do nas dopiero wchodzą, uczą się nas, możemy nie zbudować. Nie chcę mówić na pewno, bo to też zależy biznes od biznesu i od tego, jaki mamy model biznesowy, jaką mamy ofertę, jaką mamy konkurencję. Ale przede wszystkim wejście w siebie i w swój biznes i zrozumienie, czego chcemy od lojalności, jest chyba podstawą, pierwszym krokiem, który należy wykonać i dookreślić.
A i na ile ty oceniasz jako lojalne zachowania takie, o których mówi się w retailu spożywczym od kilkunastu już miesięcy? To znaczy, że Polacy zaczęli swoje listy zakupowe dzielić na coraz większą liczbę sklepów. Czyli mają tam 5-6 sklepów, w jednym kupią mięso, bo tu akurat jest promocja, w drugim produkty mleczne, w trzecim jeszcze coś innego. No bo oczywiście z jednej strony lojalność zerowa, można powiedzieć, oparta tylko na aktualnej gazetce promocyjnej. No ale jednak oni regularnie odwiedzają te 5 czy 6 sklepów. Są lojalni czy nie?
Pytanie, czy to się da powiedzieć tak czy nie tylko na to? No pytanie jest, czy jeżeli to jest w branży naturalne, prawda, że wybieramy parę ofert i zawsze rozważamy parę ofert, to wtedy czy lojalnością nie jest to, że jest się w tej liście top 3, top 5 konsumentów i to już jest bardzo duże osiągnięcie, tak? Bardzo duże osiągnięcie, bo wtedy możemy starać się budować, aby wokół tego, że jesteśmy wysoko na liście wyboru, jednak być też finalnie na liście rzeczywiście wykonanej transakcji. Jest to mocny aspekt transakcyjny, bym powiedziała, że taki podpinany pod lojalność tutaj, tak? Gdzie to zaangażowanie konsumenta takie emocjonalne, które jest też podłożem lojalności, jest raczej niskie, więc żeby jakoś zboostować, no widzisz, jak mi jest też ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo ono jest raczej z kategorii promocji sprzedaży, które jest narzędziem w pracy z grupą klientów, którą gdzieś tam mamy dookreśloną, niż samą lojalnością per se, bym powiedziała.
No to może inaczej. Czy jeśli przyzwyczailiśmy klientów do rabatów i tak dalej, czyli nie do lojalności, do analizowania gazetek czy aplikacji, to czy w ogóle teraz to, co się dzieje na rynku, czy to jest moment, że można jeszcze zacząć budować lojalność tak od zera? Czy kto przespał, to przespał i już jest trudno, przynajmniej teraz trzeba poczekać, aż sytuacja się ustabilizuje i tak dalej.
To ja tu widzę taką kwestię, nawet dwa pytania widzę w tym twoim pytaniu. Pierwsze pytanie to jest to, czy już jak przyzwyczailiśmy klienta, to jest bardzo takie ciekawe określenie przyzwyczajone, czyli mamy już jakiś aspekt relacji z nami, tak? Jest mu znamy, do czegoś się u nas spodziewa. I teraz chcemy go przenieść na inny poziom, żeby on nie był tak wrażliwy cenowo, prawda? Więc jakby to jest właśnie ta praca związana z budowaniem lojalności. Chcemy zrozumieć, co jeszcze możemy mu zaproponować, jak zbudować tą ofertę, jak ją może obudować usługami w taki sposób, żeby ta preferencja była jednak nie tylko, żeby ta wrażliwość cenowa była mniejsza, a ta preferencja była większa, tak? A druga część tego pytania, które można też jest zinterpretować w taki sposób, czy w związku z tym, że mamy tak dużą wrażliwość cenową, promocyjną, koniunkturę, nastroje konsumenckie, inflację, czy w ogóle jest przestrzeń na lojalność, tak? Takie myślenie lojalności. Aha. Oczywiście, że jest, tak? Bo lojalność to coś więcej. Lojalność to jest właśnie długookresowo, długofalowe podejście do pracy z klientem, który nas wybrał raz i teraz chcemy spowodować, doprowadzić do tego, żeby pojawił się u nas przynajmniej jeszcze kilka razy. To zależy też od oczywiście biznesu, bo są marki, które pewnie tą częstotliwość mają większą, są marki, które częstotliwość mają mniejszą i tu się naprawdę zaczyna praca. Tak? Co możemy zrobić, żeby ten klient z nami jak w jakiś sposób pozostał albo powrócił? Tak? No pierwsza podstawowa rzecz to musimy mieć możliwość skontaktowania się z nim. To już no jest tak, coś. Tak. Bo co z tego, że mamy klientów, którzy wykonali transakcję, załóżmy online, którą jest i mamy ich pakiet danych, jeżeli w żaden sposób nie możemy tych danych wykorzystać do tego, żeby się z nimi w sposób pozatransakcyjny skontaktować. To już jest jakby podstawa, o której należy myśleć.
Dobrze, czyli to wiemy już, że podstawą jest kontakt. Kontakt z konkretnym klientem. Ale co z nagradzaniem go? Bo oczywiście to, co ciągle funkcjonuje w naszych głowach pewnie z lat dawnych, to zbieranie pieczątek, naklejek, punktów, wymienianie na kubki, garnki, walizki. Albo może inaczej, co było najciekawszego w najfajniejszym programie lojalnościowym, jaki widziałaś? Czy to były nagrody i zbieranie za zebrane pieczątki, czy coś zupełnie innego?
Myślę, że te pieczątki są i punkty są obśmiane mocno już, tak mówimy o nich z pewnym takim przymrużeniem oka, niemniej jednak ciągle działają. No jednak jesteśmy takim społeczeństwem, które lubi zbierać, lubi coś widzieć, jakiś efekt swojej pracy, więc swoich zakupów, więc to działa i będzie działało. Zapewne po prostu będzie bardziej modyfikowane, może onarzędziowane i bardziej może w wyrafinowany sposób wdrażane. Natomiast ciągle gdzieś te proste mechanizmy zbierania, czyli zbieramy, realizujemy zakup i dostajemy dodatkową gratyfikację. To jest mechanizm, który widocznie mamy wpojony gdzieś tam w genach i on na pewno zostanie w takim formacie, jakkolwiek byśmy starali się w inny sposób czy od niego odejść.
A co najciekawszego ty widziałaś w programie lojalnościowym, który cenisz albo podziwiasz, albo o którym czytałaś gdzieś?
Wiesz co, ja akurat nie zwracam tak bardzo uwagę na co, tylko czy co jest jakby tą nagrodą w programach, tylko czy program jest rzeczywiście dopasowany, czy jest segmentacja zrobiona, czy jest analiza zrobiona. Ja bardzo doceniam takie małe gesty, te personalizacje i rozumienie klienta, że jego sposobu zakupu i to często takie małe gesty niespodziewane dają duże efekty i to jest dla mnie wyznacznikiem tego, że firma rzeczywiście się stara. I stara się na wielu poziomach, bo nie tylko na poziomie analizy danych, czyli zrozumienia klientów insightowo i poziomu danych, ale także, że otwiera się jako organizacja na to, żeby jej pracownicy mieli pewną swobodę interakcji. Aha. Więc to są dla mnie zawsze takie najbardziej budujące przykłady.
Oto na koniec bardzo osobiste pytanie. W ilu programach lojalnościowych, aplikacjach lojalnościowych, kartach, zwał jak zwał, uczestniczysz?
Wiesz co, nie liczyłam. Mam ich sporo. Niektóre po prostu z powodów praktycznych, bo rzeczywiście korzystam i widzę przełożenie na korzyści, jakie otrzymuję. Niektóre z poziomów po prostu tego, że sprawdzam, badam i weryfikuję, a z niektórych celowo nie korzystam, bo po prostu też w pewnym momencie mówię, nie widzę korzyści, nie widzę potrzeby I po prostu mówię, nie, nie będę korzystać, nie będę wchodzić w te programy, bo wiem, że tą walutą, która jest w zamian, są moje dane. Tak? A już ponieważ mam już sporo różnych powiadomień, więc staram się dosyć z dużą uważnością zarządzać tą walutą, którą mam.
No to nam pozostaje na koniec chyba po prostu zachęcić Państwa, naszych słuchaczy, do wzięcia udziału w konkursie Loyalty Heroes i pochwalić się rozwiązaniami lojalnościowymi, jakie wprowadziliście w swoich firmach. Zgłaszać się można do 29 lutego, a Małgorzata Olszewska, którą Państwo słyszeliście, jako przewodnicząca jury będzie czuwać i oceniać te najlepsze rozwiązania. Zapraszamy zatem.
Tak, serdecznie zapraszamy. Ja myślę, że tu istotne jest, że mówimy o programach lojalnościowych, ale o całym pakiecie też działań lojalizujących. I naprawdę wierzę, że w firmach klient jest stawiany w centrum i wiele firm i biznesów ma różne ciekawe narzędzia właśnie do tego, żeby budować relacje z klientem. I to chociażby jest dobry obszar do zgłoszenia właśnie do tego konkursu.
Więc nawet jak ktoś z Państwa nie ma najnowocześniejszej apki na rynku, w którą zainwestował miliony, cały czas ma szansę wygrać. Zapraszamy zatem i zapraszamy przy okazji na kwietniową konferencję Loyalty Planet, podczas której będą wręczone te nagrody i podczas której sporo o lojalności zostanie powiedziane również przez nas. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do zobaczenia. Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu był serwis jobcreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów.
To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.